Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.
Jeśli chodzi o ideę autokefalii cerkwi w Polsce, idea ta narodziła się tuż po odzyskaniu niepodległości w roku 1918 i ta idea pochodziła z kręgów rządowych i wiązała się z odcięciem wszelkich podmiotów od byłych zaborców. Idea autokefalii rodziła się w kręgach rządowych, nie cerkiewnych. Do roku 1920 granice państwa nie były ostatecznie ustalone i rząd do tego czasu nie podejmował konkretnych kroków w kwestii uniezależnienia się prawosławia w Polsce od patriarchatu moskiewskiego. W 1920 roku zarząd nad diecezją warszawsko-chełmską, czyli tą główną, w nowo utworzonym państwie została powierzona biskupowi białostockiemu Włodzimierzowi Tichonickiemu. Włodzimierz Tichonicki należał do grupy tych hierarchów, którzy byli przeciwnikami utworzenia kościoła samodzielnego w państwie i Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego skierowało wówczas uwagę na przebywającego we Włoszech biskupa Jerzego Jaroszewskiego, o którym dzisiaj już sporo słyszeliśmy, tak, dlatego że biskup białostocki Włodzimierz nie rokował nadziei wypełnienia zamierzeń państwa, czyli ubiegania się o autokefalię. W sierpniu 1920 roku po przyjeździe Jerzego do Polski cofnięto biskupowi Włodzimierzowi wcześniej powierzoną funkcję, czyli zarząd nad diecezją warszawsko-chełmską i powierzono ją Jerzemu, który takie nadzieje rządu rokował na uzyskanie samodzielności. Na spotkaniu u ministra Rataja we wrześniu 1921 roku, w którym uczestniczyli oprócz biskupa Jerzego, biskup krzemieniecki Dionizy Waledyński, pińsko-nowogrodzki Pantelejmon, zgodzili się, że władza zwierzchnia zostanie przekazana metropolicie Jerzemu. Ponadto zgodzili się, że zgodnie z życzeniem rządu zwrócą się biskupi do patriarchy moskiewskiego Tichona o udzielenie autokefalii. I zresztą taki list został wystosowany w roku 1921 we wrześniu. W episkopacie nie było jednomyślności co do autokefalii. Próby ustanowienia wspólnego stanowiska nie przynosiły oczekiwanych rezultatów. Zjazd biskupów planowany na październik 1921 roku nie odbył się z powodu nieprzyjazdu arcybiskupa Włodzimierza i Pantelejmona. Natomiast sobór biskupów, który odbył się w roku 1922, nie doprowadził do jednomyślności. Sprawę autokefalii przemilczano, tak samo jak patriarcha moskiewski Tichon milczał na temat polskiej autokefalii. Patriarchat moskiewski powołał na stanowisko zarządcy diecezji warszawsko-warszawskiej Serafima Czyczagowa, który, jak słyszeliśmy, nie mógł przyjechać do Polski i w końcu też zrzekł się tej funkcji. Natomiast wypowiedzi patriarchy Tichona były dosyć dwuznaczne, jeśli chodzi o nadanie samodzielności dla kościoła w Polsce. Niemniej jednak absolutnie nie rokowały nadziei, z którymi wiązał rząd, czyli wydanie autokefalii. Patriarcha zgodził się, że tymczasowo stanowisko obejmie biskup Jerzy, nadając mu tytuł metropolity, prowincji, obwłasnej mitropolity z szeroką autonomią. Patriarcha Tichon nie godził się na danie autokefalii w Polsce, liczył na szybki upadek komunistów i odrodzenie się imperium pod władzą carską, tak samo jak nie liczono na trwałość państwa polskiego. Wiosną 1922 roku sytuacja znacząco coś zmieniła się. Patriarcha Tichon został aresztowany za swoją działalność antyradziecką i w tej sytuacji wyłoniła się grupa współpracująca i lojalna wobec komunistów. Jednym z nich był, z jednych liderów był późniejszy biskup Aleksandr Wiedzieński. Zażądał on ustąpienia metropolity Tychona. Patriarcha zgodny był przekazać władzę jednemu ze swoich następców, natomiast żaden z jego następców tej władzy nie przejął, dlatego że Benjamin Piotrogradzki był aresztowany, jeden był aresztowany, a drugi odmówił przejęcia funkcji patriarchy. I w tej sytuacji został zwołany, tak zwany utworzony komitet cerkiewny, który stanął na czele tak zwanej żywej cerkwi. Sobór biskupów w maju 22 roku, obradujący w Poczajowie, wypowiedział się, że nie będzie podporządkowywał się nowemu, niekanonicznemu zarządowi w Moskwie i sam będzie podejmował decyzję. To uwięzienie patriarchy Tychona w jakiś sposób też usamodzielniło biskupów w Rzeczypospolitej. Udział w soborze brali biskup Jerzy Jaroszewski, Dionizy Waledyński, Włodzimierz Grodziński i nowo przyłączony diecezji wileńskiej Eleuteriusz. Na soborze nie było Panteleimona, biskupa i Sergiusza. Włodzimierz i Eleuteriusz byli przeciwnikami autokefalii, prawda, i chcieli wprowadzić pewne poprawki dotyczące, by Sobór Krajowy podejmował najważniejsze decyzje kościelne. Czyli Sobór Biskupów, jeśli posiadałby większość, a już taką posiadał, mógłby powiedzieć, że jest kościołem autokefalicznym wobec tego ciała niekanonicznego, które zaistniało w Moskwie. Niemniej jednak zwołanie Soboru Krajowego, lokalnego było czymś znacznie trudniejszym i ten Sobór miałby podejmować decyzje najważniejsze. A większość duchowieństwa, większość wiernych w Rzeczypospolitej nie była za tym, aby cerkiew w Polsce była oderwana od patriarchatu moskiewskiego. W głosowaniu wyszło 2-2 z przewagą metropolity, czyli Jerzego. I Włodzimierz i Eleuteriusz nie czekali na głosowanie i opuścili sobór. Jedynie biskup metropolita Jerzy i Dionizy przyjęli rezolucję. W czerwcu odbył się kolejny sobór. Tutaj było 5 biskupów, Jerzy, Dionizy, Aleksandry, Włodzimierz i Eleuteriusz. Podjęto na nim rezolucję, że biskupi w Polsce nie będą przyjmować poleceń od nowo utworzonej władzy w Moskwie i sami będą podejmować decyzje na soborze biskupów. Właściwie większość hierarchii rosyjskiej, która okazała się na emigracji, nie godziła się na przyjmowanie poleceń czy rozwiązań, które były kierowane przez przedstawicieli tzw. żywej cerkwi w Moskwie. Stwierdzono też, że biskupi polscy nie mają przeciw autokefalii nic przeciw i z tym, że rząd w Polsce powinien otrzymać błogosławieństwo od patriarchy Konstantynopola oraz innych zwierzchników prawosławnych. Czyli w momencie, kiedy nie ma kontaktu z kanonicznym patriarchą Moskwy, prawda, trzeba szukać gdzieś innego rozwiązania. I wówczas skierowano uwagę na Konstantynopol. 3 biskupów było za, Eleuteriusz nie wziął udziału w głosowaniu, usprawiedliwiając się chorobą, Włodzimierz wstrzymał się. Ci 2 biskupi zostali pozbawieni możliwości udziału w soborze biskupów za swój sprzeciw. Decyzje czerwcowe nie były jednomyślne, ale miały charakter przejściowy. Cały czas liczono się z zależnością od patriarchy Tychona, czyli nie podejmowano ostatecznych decyzji, cały czas jak gdyby oczekiwano. Biskup Eleuteriusz i Włodzimierz podjęli otwarte działania przeciw autokefalii w swoich diecezjach, zwołali zjazdy, na których wyrażono postawę przeciw samodzielności polskiej cerkwi i trwanie w jedności z Moskwą. Poprzez organizacje monarchistyczne rozprzestrzenili swoje idee. Eleuteriusz w swojej diecezji zabronił wymieniania imienia metropolity Jerzego, płacenie składek, ogólnie krytykował metropolity Jerzego, namawiał duchowieństwo przeciwko niemu. I z tego też względu Sobór Biskupów odebrał mu zarząd diecezją wileńską, natomiast oskarżył go o niekanoniczne, nielegalne i anarchistyczne postępowanie. Ministerstwo Spraw Wyznań wydało zarządzenie o jego internowaniu. Został umieszczony pod Krakowem w klasztorze Kamedułów. I rozporządzenie to wykonano w październiku 2022 roku. Spowodowało to oczywiście poruszenie w środowisku prawosławnym. Po protestach białoruskich i ukraińskich posłów, ludności też Wilna, Eleuteriuszowi pozwolono wyjechać za granicę. Podobna sytuacja spotkała metropolitę Włodzimierza. Został on oswobodzony przez sobór z zarządu diecezją gradzieńską, a jego miejsce zamieszkania wyznaczono klasztor prawosławny w Dermaniu na Wołyniu. Włodzimierz wokół siebie skupił grupę ludzi. Wśród nich był też wspomniany dzisiaj zabójca metropolity Jerzego, archimandryta Smaragd. Nakazano mu opuszczenie kraju i Włodzimierz opuścił kraj, wyjechał do Czechosłowacji, w końcu znalazł się we Francji. Przeciwko Autokefali też wystąpiła rosyjska cerkiew zarubieżna, czyli synod w Karłowcach, czyli największa struktura, która znalazła się, można powiedzieć, za granicą rosyjskiej cerkwi. Taka druga struktura, można powiedzieć też w opozycji do Karłowców, była w Paryżu u władyki Jewłogio. Tak. Przyjaciele zresztą metropolity Dziniezego, ucznia metropolity Antonia Chropowicko. Rozesłano to stanowisko do Konstantynopola, do polskich biskupów. I metropolita Antoni żądał od metropolity Jerzego, czyli tego w Warszawie, Jaroszewskiego, wyjaśnień na temat autokefalii. Metropolita Jerzy odpowiedział, że nie uważa soboru w Karłowcach za władzę i nie musi składać jakichkolwiek wyjaśnień. Ten epizod podziału z cerkwią zarubieżną trwał dosyć krótko. W rzeczywistości metropolita Antoni Chrapowicki był dumny z tego ucznia, Dionizego, kilka lat później. Patriarcha Tichon nie miał możliwości wypowiedzieć się, ale był oburzony działaniem metropolity Jerzego. Środowisko prawosławne w Polsce patrzyły nieprzychylnie na politykę rządu. Uważano, że takie działania są przejawem dyskryminacji. Sankcje wobec niepoprawnych biskupów, naciski państwa, rewindykacja świątyń nie przyczyniała wśród ludności zwolenników do autokefalii. Tragedia, która wydarzyła się w lutym 1923 roku, prawda, spowodowała rzeczy straszne. Metropolita Jerzy został zamordowany i w wyniku tego zdarzenia rząd polski proponował, aby kontynuatorem dzieła metropolity Jerzego był dotychczasowy biskup krzemieniecki Dionizy Waledyński. Metropolita Dionizy był w swoim czasie misjonarzem, człowiekiem z wizją cerkwi. Napisał długi list do patriarchy Tychona, objaśniając złożoność sytuacji i potrzebę samodzielności cerkwi w Polsce. Tychon wyszedł na wolność i w liście skierowanym do Dionizego, datowanym na 23 maja 1923 roku, objaśnił, że nie godzi się na autokefalię polskiej cerkwi. Dionizy chciał wysłać jeszcze delegację do cerkwi rosyjskiej, przekonywać, prosić. Rząd polski uznał, że to nie ma sensu. Po prostu polityka patriarchy Tychona jest nieprzejednawcza. Gdyby nie widział on potrzeby tworzenia nowej cerkwi, skoro niedługo i tak ma powrócić władza carska na swoje miejsce, a nie jakaś banda komunistów, która przejęła władzę w Związku Radzieckim, jest to czymś czasowym. Czyli nie wierzono w trwałość władzy komunistycznej. W sierpniu 24 roku Sobór Biskupów wysłał kolejny list obszerny, aby przekonać patriarchę i w zaistniałej sytuacji rząd zdecydował się o skierowaniu wysiłków wobec patriarchatu ku patriarchatowi z Konstantynopola. Kontakty z patriarchatem z Konstantynopola trwały już wcześniej dokonywane. Niemniej jednak ze względu na śmierć tragiczną metropolity Jerzego, no, sytuacja gdyby uległa zmianie i te kontakty się przerwały. Patriarchat Konstantynopola zamierzał przysłać swoją delegację. Patriarcha Konstantynopola Meletiusz IV był zainteresowany cerkwią w Polsce. To podnosiłoby prestiż fanaru. To też pokazywało pewnego rodzaju suprewację nad Moskwą. Natomiast Meletios był człowiekiem, który nie bardzo widział autokefalię polskiej cerkwi. Jego wizja również nie rokowała samodzielności polskiej cerkwi. Był to człowiek bardzo aktywny. Zanim został patriarchą Konstantynopola, był arcybiskupem Aten. Po złożeniu go z urzędu patriarchy Konstantynopola został arcybiskupem Aleksandrii. Był to człowiek niezwykle aktywny, ale też niezwykle kontrowersyjny. W 23 roku na prośbę rządu greckiego został pozbawiony z funkcji patriarchy Konstantynopola. Relacje z patriarchatem Konstantynopola stawały się coraz ważniejsze i doszło do takiej sytuacji, że w Polsce wymieniano dwóch patriarchów. Patriarchę Konstantynopola i patriarchę moskiewskiego. Sytuacja tworzyła się dosyć niejasna. Meletios, człowiek, prawda, który był, jak powiedzieliśmy, dosyć kontrowersyjny, odszedł ze swego urzędu. Jego następca, patriarcha Grzegorz VIII, wznowił działania ku uzyskaniu autokefalii przez polską cerkwię, ale domagał się więcej informacji o polskiej cerkwi i rozmowy doprowadziły do ustalenia do rządu i patriarchatu Konstantynopola, do ustalenia wysokości daru, który rząd polski przekazał na rzecz patriarchatu Konstantynopola, w wysokości 12 funtów sterlingów. 11 listopada synod w Konstantynopolu pod przewodnictwem metropolity Kalinikosa, Grzegorz był chory wówczas, podjął decyzję o nadaniu autokefalii. Patriarcha podpisał dokument 13 listopada i też podpisali pozostali członkowie synodu. Następca Grzegorza VIII, tutaj jest sytuacja bardzo dynamiczna, bardzo szybko zmieniali się biskupi na tronie Konstantynopola. Jego następca Konstantyn VI, patriarszym orędziem, 13 lutego 1925 roku powiadomił wszystkie lokalne cerkwie o nadaniu autokefalii polskiej cerkwi. Polscy biskupi i rząd zwlekali z ogłoszeniem tej decyzji. Biskupi obawiali się negatywnej relacji przeciwników autokefalii, tak samo i rząd również obawiał się. Poza tym rząd nie uregulował obiecanych ciągle zagadnień związanych z majątkiem Kościoła. I ciągle też liczono się ze zdaniem patriarchy moskiewskiego Tychona. Sytuacja zmieniła się w kwietniu 1925 roku. Patriarcha Tychon zmarł i władzom cerkiewnym i państwowym wydało się dogodnym powiadomienie szerokiej publiczności o nadaniu autokefalii. Kilka dni po śmierci patriarchy Tychona Sobór podjął decyzję o opublikowaniu w prasie cerkiewnej oficjalnej wiadomości o tym zdarzeniu. 17 listopada natomiast 1925 roku przedstawiciele patriarchy Konstantynopola w soborze świętej Marii Magdaleny uroczyście ogłosili tomos o autokefalii. Interpretacja tego wydarzenia była różna. Ciążyło brak zgody Kościoła Matki. Z drugiej strony w Polsce i tak cerkiew funkcjonowała samodzielnie. Biskupi polscy mocno liczyli na uregulowanie kwestii prawnych i zniesienie przepisów tymczasowych, zastępując je ustawą. Rząd natomiast zwlekał. W Moskwie nie było patriarchii, biskupi jednak podkreślali, że jeśli taki pojawi się, poproszą, aby i patriarcha zgodził się na autokefalię. Metropolita Dionizy swoimi staraniami nawiązał stosunki z lokalnymi cerkwiami autokefalicznymi. Zmieniło się stanowisko rosyjskiej cerkwi za granicą, czyli zarubieżnej cerkwi. Serbscy biskupi, czyli tam, gdzie rezydował czasowo metropolita Antoni, przekonali prawdopodobnie Antoniego o tym, że należy polską cerkwę uznać. I Sobór w Karłowca w 1926 roku, czyli można powiedzieć to formalnie też rosyjska cerkiew, uznała działania metropolity Dioniezego za zgodne z kanonami, a więc pośrednio uznano polską autokefalię. W 1927 roku tenże metropolita Antoni podjął decyzję o nawiązaniu relacji z polską cerkwią. W Moskwie sytuacja nie zmieniła się. Patriarchy nie pozwolono wybrać. Władze komunistyczne nie pozwalały. Miestobluścicielem, czyli strażnikiem stronu był Piotr, arcybiskup, metropolita Piotr. Natomiast nie mógł on pełnić swojej funkcji, więc zastępcą locum tenens, zamieściciel miestobluściciela, został wybrany metropolita Sergiusz Stragorocki. Domagał się, aby biskupi polscy uznali jego zwierzchność. Władza nie zezwalała na wybór nowego, my już powiedzieliśmy. I korespondencja Sergiusza wobec biskupów polskich i metropolity Dionizego była dosyć agresywna i po kontrowersyjnym uznaniu władzy komunistycznej w 1927 roku, gdzie metropolita Sergiusz powiedział, że wasze uspiechy to nasze uspiechy, wasze nieudacze nasze nieudacze, tym samym przyznał legalność władzy komunistycznej. I właściwie wszystkie ośrodki rosyjskie, cerkiewne, które znajdowały się za granicą, odcięły się od niego. Biskupi polscy już tutaj jak gdyby w tej formie autokefalii, już to była jakaś sprawa uregulowana w pewien sposób, chociaż nie do końca, prawda, stwierdzili, że już nie będą więcej z nim się kontaktować. Natomiast metropolita Dionizy czynił swoją robotę, odwiedził większość lokalnych cerkwi prawosławnych od mniej więcej 2 kwietnia do 18 maja, czyli przeszło 1,5 miesiąca, podróżował po wszystkich lokalnych cerkwiach, nawiązując kontakty dyplomatyczne. Odwiedził patriarchat Konstantynopola, cerkiew grecką, patriarchat Aleksandrii, cerkiew jerozolimską, patriarchat serbski, bułgarski, rumuński. Długa podróż, która, prawda, przywiodła do jak gdyby nawiązania kontaktów z pozostałymi cerkwiami. I teraz przejdziemy do tego drugiego wątku. Po II wojnie światowej układ sił politycznych w Europie znacząco zmienił się. Zmieniła się też sytuacja cerkwi rosyjskiej. Sprawa polskiej autokefalii wciąż pozostawała nierozwiązana w kontekście rosyjskim. Pojawiły się też próby przyłączenia cerkwi w Polsce do patriarchatu moskiewskiego. W grudniu 1944 roku metropolita miński Bazylii Rotmirow utworzył na Białostoczyźnie tymczasowy diecezjalny zarząd duchowy, który podporządkowany był bezpośrednio metropolicie mińskiemu, bezpośrednio zaś był podporządkowany patriarsze moskiewskiemu. Większość duchowieństwa na Białostoczyźnie opowiedziała się za przyłączeniem do patriarchatu moskiewskiego. Część pozostawała wierna wówczas biskupowi Tymoteuszowi Schreterowi, który był, no, pełnił funkcję zwierzchnika cerkwi, dlatego że metropolita Dionizy dopiero wracał z wygnania czy z ucieczki. Więc część duchowieństwa była podporządkowana, można powiedzieć, pośrednio patriarchatowi moskiewskiemu, część natomiast metropolicie Dionizemu. W lutym 1946 roku schizma białostocka skończyła się, została zażegnana. Tak jak nagle pojawiła się, tak też nagle zniknęła. Natomiast losy przywódców metropolity Bazylego i księdza Wincukiewicza pozostały dość niejasne. I oprócz tych zdarzeń, które działy się na terytorium Rzeczypospolitej, w tym samym czasie, niezależnie od spraw dziejących się w Polsce, w Moskwie, w kręgach cerkiewno-państwowych rodziła się ważna myśl, która też prawdopodobnie wpłynęła na sprawy autokefalii Polski. Trudno powiedzieć, kto był inicjatorem tej idei, ale zaistniała ona w latach 45-46 i w marcu 1946 roku metropolita Nikolaj Jaruszewicz napisał list do Urzędu Spraw Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, aby w Moskwie został zwołany Sobór Powszechny. Z pewnością te zdarzenia jakoś były dyskutowane wcześniej, skoro metropolita wysłał taki oficjalny list, aby w Moskwie zwołać sobór. Właściwie tutaj nie chodzi o sobór powszechny, dzisiaj byśmy powiedzieli sobór ogólnoprawosławny. Państwo znacząco wsparło ten pomysł, aby w Moskwie zaistniał taki sobór. W styczniu 1947 roku patriarcha Aleksy poinformował przewodniczącego urzędu do spraw Kościoła Prawosławnego Karpowa, iż sobór wszystkich autokefalicznych kościołów odbędzie się w dniach 1-10 października 1947 roku i na tym soborze między innymi planuje się nadać patriarsze moskiewskiemu tytuł wsieleński, ekumeniczny. Czyli już nie tylko będzie patriarcha Konstantynopola Wsieleński, ale będzie też patriarcha Moskwy, również będzie patriarchą z takim ważnym tytułem. Ale do tego należało zdobyć przychylność jak najwięcej ilości kościołów autokefalicznych. A więc trzeba było, aby ten sobór został wsparty przez kościoły prawosławne. Kościół polski pozostawał potencjalnym sprzymierzeńcem tej idei, ale należało uregulować status autokefalii. I być może właśnie ten czas zbiega się z tym, kiedy zakończyła się białostocka tak zwana schizma, czyli działania metropolity mińskiego zostały przerwane, dlatego że prawdopodobnie w kręgach rosyjskich zaistniała myśl, że cerkiew polska powinna jednak, może być cerkwią autokefaliczną, sprzymierzeńcem dla Patriarchatu Moskiewskiego, a poza tym państwo polskie znacząco podtrzymywało ideę niezależności cerkwi. Państwo polskie nie widziało metropolity Dionizego w pełnieniu funkcji, w kontynuowaniu funkcji metropolity, ale jak najbardziej widziało gdyby polską cerkiew jako samodzielną. Idea zwołania Soboru Powszechnego napotkała trudności ze strony kościołów greckojęzycznych. Patriarcha ekumeniczny napisał list w dość ostrym tonie do patriarchy Aleksego, odnosząc się negatywnie do tej inicjatywy, zaznaczył, że patriarchat ekumeniczny poczynił już znaczące kroki do przygotowań takiego soboru. I rzeczywiście ta dyskusja dotycząca zwołania Soboru Ogólnoprawosławnego, nazywano go też często Soborem Powszechnym, dlatego też w myśli rosyjskiej istnieje ten wątek zwołania Soboru Powszechnego. Chodziło o ten Sobór właściwie ogólnoprawosławny. I rzeczywiście patriarchat ekumeniczny wiele inicjatyw już zrobił ku temu i stwierdził, że taki Sobór nie może odbyć się w Moskwie. Idea patriarchatu Konstantynopola została wsparta przez inne cerkwie, cerkiew grecką, aleksandryjską, cypryjską, jerozolimską. I w tej sytuacji, dosyć takiego jasnego sprzeciwu, w Moskwie przeformułowano cel spotkania. Stwierdzono, że w dniach 8-18 lipca 1948 roku odbędą się uroczystości związane z 500-leciem nadania autokefalii Kościołowi na Rusi. I w takiej sytuacji, gdyby cerkwie siostry nie powinny odmawiać udziału. Dlatego też rzeczywiście większość cerkwi prawosławnych, prawie wszystkie cerkwie prawosławne, oprócz cerkwi cypryjskiej, przyjechały na to wydarzenie, aby uświetnić ten jubileusz, a państwo k temu wydarzeniu przydało bardzo znaczącą oprawę. W kwietniu 1945 roku metropolita Dionizy powrócił do Polski, powiadomił prezydenta Bieruta o swoim lojalnym stosunku do nowych władz i poprosił o nieczynienie przeszkód w wykonywanie kanonicznego obowiązku zarządzania diecezją warszawską i kierowania całym Kościołem prawosławnym w Polsce. Władza starała się usunąć metropolitę ze stanowiska, natomiast nie rezygnowała z zachowania autokefalii. Jesienią 1946 roku w Moskwie przebywał minister sprawiedliwości Świątkowski, przeprowadził rozmowy z przewodniczącym Rady do spraw Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego Karpowym, gdzie poruszono sprawę rozwiązania sprawy autokefalii polskiej. Państwo polskie jest państwem niezależnym, to i Kościół powinien być, państwo wspierało polskie tą niezależność. W kwietniu 1948 roku rząd podjął uchwałę o cofnięciu zgody na pełnienie obowiązków metropolity przez Dionizego. Metropolita został o tym poinformowany później, dopiero w maju. Na miejsce usuniętego metropolity powołano organ komisaryczny, tymczasowe kolegium zarządzące PKP. W skład tego komitetu wszedł biskup bielski Tymoteusz Reter, przewodniczący, biskup Jerzy Korenistow, Jan Kowalenko, ksiądz Eugeniusz Naumow, tata tu obecnego profesora Naumowa i inni. Zadaniem kolegium było m.in. doprowadzenie do uporządkowania spraw autokefalii. W kwietniu 1948 roku w imieniu kolegium arcybiskup Tymoteusz wystosował pismo do patriarchy Aleksego, w którym zwracał się z pokorną prośbą o przychylne potraktowanie szczerego dążenia hierarchii i owczarni polskiej autokefalicznej cerkwi prawosławnej do nawiązania stosunków ze świętym kościołem rosyjskim i wyznaczenia audiencji na specjalnej audiencji oraz uzyskania błogosławieństwa macierzystego kościoła rosyjskiego na dalsze trudy ku uchwale. To jest cytat. Arcybiskup Tymoteusz nie rezygnuje z wyrażenia Polska Autokefaliczna Cerkiew Prawosławna i pisze tak do Patriarchy Moskiewskiego, mówiąc o tym, że my jesteśmy cerkwią autokefaliczną. Została wyznaczona data audiencji na 19-27 czerwca. Uczestniczyło w niej 6 osób. Biskup Szereter, Jerzy Koronistow, ksiądz Eugeniusz Naumow, ksiądz Michał Kiedrow, ksiądz Michał Lęczewski oraz Mikołaj Srebrennikow. Delegacja zrzekła się autokefalii nadanej przez patriarchę Konstantynopola Grzegorza VIII w 24 roku. Przyjęto natomiast uchwałę synodu rosyjskiego kościoła prawosławnego z czerwca 22 czerwca 1948 roku. Ten dokument nazywał się Akt ponownego zjednoczenia polskiego kościoła prawosławnego z rosyjskim kościołem prawosławnym i o nadaniu autokefalii. Sprawa autokefalii w ten sposób została uregulowana. 16 dni po nadaniu autokefalii rozpoczęły się uroczystości związane z 500-leciem funkcjonowania Patriarchatu Moskiewskiego. Arcybiskup Tymoteusz brał w nich udział. I Patriarchat Moskiewski właściwie też nie zrezygnował całkowicie z idei soborowych, dlatego że po zakończeniu części upamiętniającej 500-lecie odbyły się obrady nawiązujące do ustaleń ogólnoprawosławnych. Przedstawiciele cerkwi kościołów greckojęzycznych opuścili obrady po tym, kiedy odbyły się uroczystości 500-lecia i nie zostały na tych, które nawiązywały do tych zdarzeń, powiedzmy, ogólnoprawosławnych czy soboru ogólnoprawosławnego. Tematy, na które wyrażono opinię, dotykały zagadnień sformułowanych w procesie przygotowawczym do soboru ogólnoprawosławnego. Po prostu przejęto pewne tematy, może nie całkiem skopiowano i nie wszystkie, ale wydano 4 rezolucje, podpisano 4 dokumenty. To były stosunki między Watykanem i Kościołem Prawosławnym, ważność święceń anglikańskich, kalendarz kościelny, stanowisko Kościoła Prawosławnego wobec ruchu ekumenicznego. I wśród podpisów tych jest podpis metropolity Tymoteusza. Wszystko to wskazuje, że cerkiew rosyjska potrzebowała polskiej cerkwi. Ten podpis, a nadanie aktu o autokefalii, no, 16 dni przed rozpoczęciem tego soboru, nazwijmy to, wskazuje, że no, śpieszono się z tym aktem. A jeśli porównamy tomosy, chociaż w tekście rosyjskim nie występuje słowo tomos, ale jeśli porównamy dokumenty grecki i dokument rosyjski, to zauważymy w nich znaczącą różnicę. Dokument grecki jest uroczysty, ładnie napisany, odręcznie napisany, z podpisami. Dokument rosyjski jest wydrukowany na kartce zwykłej, opieczętowany. Podpisy biskupów też są metropolitów nadających autokefalię. Sprawa jest załatwiona. Więc ta autokefalia z jednej strony naszą sprawę rozwiązywała, dziękować Bogu i rozwiązała, natomiast trzeba pamiętać też, że po prostu cerkiew rosyjska potrzebowała polskiej cerkwi autokefalicznej jako sojusznika w pewnych swoich zamiarach osobistych. W dokumencie rosyjskim, jak powiedzieliśmy, słowo dokument tomus nie występuje. Jest to dokument, który się nazywa Akt Ponownego Zjednoczenia Polskiego Kościoła Prawosławnego z Rosyjskim Kościołem Prawosławnym o nadaniu mu autokefalii. Jest znacznie krótszy od dokumentu greckiego. Właściwie 2/3 treści, tej krótkiej treści zajmuje krytyka autokefalii otrzymanej w roku 1924. Mowa jest o sankcjach i nałożeniu sankcji na metropolitę Dionizego. Natomiast 1/3 mniej więcej tego dokumentu mówi o ponownym zjednoczeniu i nadaniu autokefalii. Nie wiem, czy delegacja polskiej cerkwi, która uczestniczyła w akcie nadania tego dokumentu, prawda, powróciła w całości. Tak? No chodzi mi o to, czy metropolita Dionizy wyjeżdżał ponownie do Moskwy po 16 dniach od nadania autokefalii. Podejrzewam, że pozostał w Moskwie, czekając na wydarzenia związane z 500-leciem. Może profesor Naumów podpowie, nie wiem, czy delegacja wróciła do Polski, potem znowu pojechała, czy też czekała w Moskwie. W każdym bądź razie historia 1948 roku kończy naszą rozdział o nadaniu autokefalii. Sprawę załatwia. Nie było to tylko nasza sprawa, ale to też leżało w interesie innych. Dziękuję Państwu.
Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.